Świat się zmienia.
Iwona Adamska, dzień dobry. Witam też panią Ewę Kuczkowską. Dzień dobry, pani Ewo.
Dzień dobry.
Doradca psychologiczny. Tłumaczyłyśmy sobie, kim jest doradca psychologiczny, co trzeba zrobić, jaka jest granica między psychologiem, psychoterapeutą, a właśnie doradcą psychologicznym. Co jakiś czas zaskakiwani jesteśmy nowymi odkryciami w dziedzinie psychologii również. I dzisiaj o słuchaniu, o różnych rodzajach uszu. To brzmi może trochę dziwacznie, ale ja mam nadzieję, że pani nam wszystko wyjaśni, bo to jest taka koncepcja, która jest dość ciekawa i dość przekonująca. No wszyscy wiemy, co to jest słuchanie. Ja do pani mówię, pani mnie słucha, odwrotnie, pani mówi do mnie. Wszystko gra.
Pozornie wszystko gra, prawda? Bo bardzo często słuchanie kojarzymy po prostu ze słyszeniem, podczas kiedy słyszenie jest czysto fizjologiczne. Jest to po prostu umiejętność naszego zmysłu słuchu. Natomiast słuchanie jest czymś o wiele szerszym. To jest niezwykłe, że my z dużym poświęceniem uczymy dzieci mówić, natomiast nie przechodzimy przez szkołę słuchania. Możemy dobrze słuchać, umieć dobrze słuchać, jeżeli mieliśmy takie wzorce w rodzinie albo gdzieś w przestrzeni publicznej. Natomiast w tej chwili w przestrzeni medialnej jest tak dużo niesłuchania, że...
Bo wszyscy chcą mówić.
Wszyscy chcą mówić. Tak, wszyscy chcą mówić i jest deficyt tego bycia wysłuchanym, a bycie wysłuchanym jest też w jakimś sensie byciem przyjętym przez kogoś. Z tym, że mówię tutaj właśnie o słuchaniu, nie o słyszeniu. Słyszenie jest tym elementem potrzebnym, jest to fizjologiczne po prostu sprawność zmysłu słuchu, że ja słyszę. Ale teraz co ja z tym robię? Czy ja odbieram całość komunikatu? Nie przepadam za terminologią taką psychologiczną, ale tutaj musi się pojawić to odbieranie, ponieważ w słuchaniu istotne jest nie tylko to, co się werbalizuje, ale cała otoczka komunikatów niewerbalnych.
Jak się ruszamy, jak gestykulujemy, tak, czy na przykład tak. Nogi nasze są spokojne, tak. Czy coś tam się dzieje
to z
rękami.
To wszystko są informacje.
Takie bardzo drobne szczegóły.
To wszystko są informacje, które albo wyłapujemy, albo nie.
Ja nie wiem, czy pani się zgodzi, że czasami to, co mówimy, jest zupełnie niezgodne z tym, jak zachowuje się nasze ciało i taki dobry psycholog, czy psychoterapeuta, czy nawet uważny człowiek wychwytuje te niuanse i tutaj jest jakiś taki zgrzyt, niezgodność między właśnie fonią a wizją.
Mało, że się zgodzę, to jeszcze powiem, jakie to przynosi skutki, dlatego że każdy człowiek, nie tylko przygotowany do tego psycholog, odbiera te komunikaty niewerbalne i im daje wiarę, a nie temu, co się mówi. Jeżeli ja teraz powiem do pani, że no tak się strasznie cieszę, że mi pani zaprosiła, naprawdę. To cały dzień się cieszyłam, już wczoraj zaczęłam. To mi pani nie uwierzy, ponieważ komunikat niewerbalny mówi co innego. I dlatego my się czujemy dobrze z osobami, które mają zgodność komunikatów niewerbalnych i werbalnych. Nad werbalnymi my bardziej panujemy. Natomiast na niewerbalne ciało samo się wypowiada. Dlatego w tej Akademii Dobrych Relacji, o których mówiłyśmy poprzednio, ja uważam, że sednem jest praca nad wnętrzem człowieka, a nie praca nad końcówkami, jak ja to nazywam, bo trochę tego jest w przestrzeni takich, że będzie kurs, nauczymy w jaki sposób mówić, żeby być słuchanym, żeby wpływać na ludzi.
Ale to są wszystko techniki, tak? One
to są
potrzebne
techniki,
na przykład przy sprzedaży, czy
tak,
właśnie przy wpływaniu tak. na przykład na wyborców, tak? W różnych obszarach naszego
tak,
życia.
Ale to nie porządkuje i nie zmienia tego człowieka na lepsze, tego, który porobi. Więc wracając jeszcze do tych komunikatów werbalnych, niewerbalnych. Niewerbalne są stanowczo ważniejsze. Werbalne są istotne, dlatego warto się uczyć mówić, ale przy słuchaniu jest bardzo też ważna świadomość tego, że my słysząc komunikat potrafimy go zniekształcić w charakterystyczny dla siebie sposób. Fontun o tym pisał, o takich tendencyjnych zniekształceniach u odbiorcy, które dominują, że ja słyszę coś, co nie zostało powiedziane.
A gdybyśmy podały jakiś przykład konkretny?
Już podaję. Fontun to nazwał czterema uszami jakby, że jest ucho apelowe, jest ucho drażliwe, jest ucho terapeutyczne i ucho rzeczowe. Czyli ja mam pewną tendencję, żeby coś, co ktoś do mnie powiedział, w ten sposób interpretować, będąc przekonana, że o to mu chodzi. Jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, małżonek zajrzy do pojemnika na chleb i powie, nie ma chleba, to osoba z uchem apelowym powie, no nie ma, ale to może ci usmażę jakieś placki, albo zjadłbyś grzankę, może coś innego bym ci zrobiła.
Albo o jej trzeba kupić, faktycznie, to wpisuję na listę.
Tak. Ponieważ to stwierdzenie, ja uważam, że powiedziano dlatego, że coś się ode mnie oczekuje. Apel jest jakiś do mnie o jakieś działanie, o jakieś zapobieżenie, pomoc.
Ale to nie jest nacechowane negatywnie, tak?
To nie jest nacechowane negatywnie, natomiast jeśli to ucho dominuje, to ono powoduje złe skutki. Dlatego, że po pierwsze, taka osoba ciągle myśli, że musi coś zrobić, że ludzie coś wypowiadają, czyli aby ona działała.
Czuje się winna.
Na początku czuje się powołana do działania. Gdyby pani miała ucho apelowe, ja bym teraz powiedziała, ale tu duszno. To pani może by powiedziała, to ja wstanę, otworzę okno. Nie? Ucho drażliwe zachowuje się inaczej. Uważa, że te komunikaty, które są wypowiadane, są jakoś przeciw tej osobie.
Czyli na przykład nie ma chleba i co mówi ucho drażliwe? Człowiek, który ma ucho drażliwe?
Nie kupiłeś, to nie ma. Na drugi raz kup. Nie będę się wszystkim w tym domu zajmować. Czy to ta osoba powiedziała?
No nie, no, patrząc z boku, nie będąc w tej relacji, pomyślałabym sobie, no jest to komunikat zwykły, no czegoś nie ma, no ma prawo zabraknąć.
Tak,
jesteśmy w rodzinie, informujemy się o tym, że na przykład coś się skończyło.
I tak zareaguje ucho rzeczowe. Po prostu popatrzy do tego, rzeczywiście nie ma. I to ucho może nam się wydawać ciekawe, nie? Takie służące relacji, ale to tak nie jest, bo to ucho rzeczowe, ono się zatrzymuje tylko na kontekście wypowiedzianym, na niczym więcej. Jest znakomite wówczas, kiedy rozmawiamy z trudnym klientem, kiedy mamy kłótnie. Natomiast w bliskich relacjach ono wystudza relacje, jakby wysusza je. Bo nie ma niczego innego, tylko to, co zdołałam nazwać, nie służy. Także dobrze jest zdawać sobie sprawę z tego, jakie ucho u mnie dominuje. Bardzo możliwe, że to będzie mieszanka, bo w przyrodzie rzadko występują takie identyczne jak w teoriach psychologicznych przypadki. Ale jeśli sobie zdamy z tego sprawę, warto nad tym panować, bo człowiek z uchem drażliwym będzie gniewliwy, będzie poirytowany, będzie miał wrażenie, że wszyscy się go czepiają, bo większość wypowiedzi jest skierowana przeciwko niemu, coś chcą. Że żona, która siedzi obok, jak mąż jedzie i jest zmiana świateł i zauważywszy to mówi zielone, może usłyszeć ślepy nie jestem.
No tak.
Prawda?
Tutaj jeszcze wchodzi syndrom drugiego kierowcy. Sama to mam, więc na to też trzeba uważać.
Bardzo trzeba być ostrożnym jako pilot.
Ale jeszcze jest ucho terapeutyczne.
Jest ucho terapeutyczne. To jest ucho, które właśnie tak brzmi, że ja myślę o tym, czemu ta osoba to powiedziała. Tutaj na przykład z tym chlebem ucho terapeutyczne mogłoby zapytać, jesteś głodny? Więc dlaczego zauważyłeś, że nie ma chleba? Jesteś głodny? Ja jeszcze niczego nie proponuję, ja się dowiaduję, jaka jest motywacja do wypowiedzenia tego. I to też wydaje się ciekawe ucho, ale w nadmiarze powoduje, że osoby zaczynają się czuć jak na psychoterapii, bo wszystko ma jakiś powód.
Czy chcesz o tym porozmawiać? Tak, to takie po prostu sztandarowe słowo psychoterapeutyczne, takie zdanie psychoterapeutyczne. Czy chcesz o tym porozmawiać?
Tak, to już obydwie słyszymy, że nadużycie tego ucha może do tego doprowadzić, do jakiejś pewnej takiej irytacji, że ktoś mnie jakoś analizuje, stara się przenikać, dowiadywać.
I taki chce być do bólu empatyczny i taki poprawny, co też może przynieść odwrotny skutek, bo my natychmiast wychwytujemy to, tak?
Że
ktoś
bo nie
jakby stoi trochę wyżej od nas, tak? I tutaj czuje się, że ma większe kompetencje i teraz on się nami zaopiekuje.
Tak, więc wychwyciła pani od razu to niebezpieczeństwo. I teraz jest bardzo, bardzo korzystne, żeby sobie zdać sprawę, które ucho dominuje, bo wtedy ja mam szansę przy najbliższej irytacji albo przy najbliższej chęci rzucenia się do sklepu po kawę, bo ktoś powiedział, że jej zabrakło, zastanowić się, czy ta osoba o to prosiła. Czy o to chodzi? Tu jest jeszcze jeden taki element dla mnie ważny, że jeśli ktoś ma ucho apelowe i spełnia różnego rodzaju przysługi osobom, które o to nie proszą, to praktycznie pozbawia ich bycia wdzięcznymi. Bo jesteśmy wdzięczni wtedy, kiedy o coś poprosimy i to dostaniemy. A bycie wdzięcznym z kolei to jest mój drugi ulubiony temat, ale go nie będę rozwijać dzisiaj, jest znakomitymi drzwiami, przez które przechodzi się do bycia szczęśliwym.
No więc właśnie, to też brzmi trochę, przepraszam, infantylnie, tak mogłoby się wydawać, no bo co, no jestem wdzięczna za to i za to i za to. Takie komunikaty właśnie rzucamy. Właśnie, czy trenujemy nasz umysł? Czy trenujemy...
Uważność.
Uważność, tak?
Trenujemy uważność.
I jeżeli my rzeczywiście będziemy to codziennie sobie powtarzać, na przykład wstając rano i komunikując się ze sobą w taki sposób, jak to dobrze, że mogę wstać z łóżka. Jestem
Wspaniałe.
Za to wdzięczna.
Mhm. To do tego trzeba uzmysłowić sobie jedną, jedyną rzecz, że nic nam się nie należy i na nic nie mamy podpisanej umowy. Ani na to, że się obudzę jutro w kraju bez wojny, ani na to, że będą piekarnie otwarte i będzie chleb. Nie ma tego. Nie ma, po prostu nie ma. Ja to dostaję na starcie. Za darmo. My się dowiadujemy, że nam tych rzeczy brakuje, jak nam ich zabraknie. Ile ich trzeba cenić, ten się tylko dowie, kto cię stracił. Ale po co czekać na stratę, kiedy można się cieszyć czymś, co się już ma?
Pani Ewo, ja myślę sobie, że któregoś razu porozmawiamy również o wdzięczności, bo to szeroki temat i coraz bardziej popularny. Akurat w tym wypadku słowo popularne jest pozytywne i dobrze, że się o tym mówi. Ale chciałabym jeszcze wrócić do słuchania, bo myślę sobie, że często też tracimy taką umiejętność słuchania samego siebie.
To ciekawy wątek.
Nie wiem, czy pani jakoś mogłaby się do tego odnieść.
O, zaciekawiła mnie pani. Zaraz zanurkuję i może wypłynę z jakąś perłą. Słuchanie samego siebie, tak, jest strasznie dużo zagłuszaczy. Czy zauważyła pani, że w słowie rozrywka jest rozrywanie pewnej integralności? To jest fajne, nie? To nas jakoś, ale to powoduje, że już nie jesteśmy do środka, że ten człowiek wewnętrzny jest, on jest czymś innym zajęty. Nie mówię, że rozrywka jest zła, tylko że ona w tej chwili jest dominująca. Natomiast mniej jest możliwości i czasu na to, by posłuchać siebie.
Ale też my się boimy siebie czasami posłuchać. Dlatego po powrocie do domu wielu z nas włącza telewizor, radio, przede wszystkim internet, jakieś podcasty, YouTube'a. No tych zagłuszaczy i rozrywek jest naprawdę bardzo dużo. Więc może to jest też jakaś ucieczka od siebie samego.
Być może jest tam lęk przed ciszą, że ja nic nie usłyszę, jeżeli nastawię uszy na siebie samego. Ale tutaj... Myślę, że tą drogą, która może nas poprowadzić do słuchania samego siebie, jest też droga właśnie słuchania innych. Że zaczynamy rozumieć, że widzimy, jak ten świat jest skonstruowany. Jeżeli ich świat obejrzymy empatycznie, to widzimy, że nawet jeśli on nam nie sprzyja, jeżeli jest nawet wrogi, to że on ma pewną logikę, wiemy, jak on powstał, z jakich zranień, z jakich pomyłkowych dróg. I tą wiedzę możemy przenieść na siebie samego. Jest potrzebna refleksja po prostu. Tak jak mówi się, że doświadczenie uczy. Nie? Więc ja mam taki przykład, bo kiedyś obserwowałam muchę, która usiłowała wyfrunąć i ona miała strasznie dużo doświadczeń, bo nas 50 razy walnęła w szybę, nie wyleciawszy, ale tam nie było refleksji, bo nie mogło być.
No tak, u muchy
więc
to
doświadczenie
trudno,
refleksje, bez tak. refleksji nie uczy.
Bardzo dobra metafora muchy z muchą. Bardzo dziękuję pani Ewo. Oczywiście odsyłamy do Akademii Dobrych Relacji.
Serdecznie zapraszam.
Ja przypomnę, że w każdy ostatni czwartek każdego miesiąca o godzinie
18 w Konsulacie Kultury w Gdyni.
Mówiła założycielka, pomysłodawczyni, doradca psychologiczny pani Ewa Kuczkowska. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
Do następnego razu.
Do zobaczenia.
Julii Baranowskiej dziękujemy za realizację programu. Iwona Damska, do usłyszenia. A propos słuchania.
Świat się zmienia.